les questions actuelles.
Es wird bei Kohle, glaube ich, so kleinig in der Sleeping.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne. Radio Filozoficzne Set Contra zaprasza na filozoficzny przegląd prasy. Wybieramy materiały z bieżących dzienników i tygodników po to, aby wyszukać w nich interesujące nas tematy filozoficzne. Nie są one tak otwarcie wyrażone najczęściej w prasie codziennej, ale dadzą się tam znaleźć i czasami są fascynujące. Mój dzisiejszy wybór padł na dziennik Gazetę Prawną, w której emerytowany już sędzia Sądu Najwyższego, profesor Walerian Senetra, komentuje uchwaloną niedawno regułę dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Reguła ta głosi, że w wypadku braku większości 2/3 głosów sprawa przed Trybunałem zostaje umorzona. Otóż sędzia Walerian Senetra uważa, że jest to reguła niedopuszczalna. Powiada, że sądy nie mogą uchylać się od orzekania, zwłaszcza w sprawach dotyczących obywateli. Trybunał Konstytucyjny też obowiązuje nakaz rozstrzygania. Nakaz rozstrzygania jest ogólną, naczelną zasadą, powiada autor artykułu, który jest bardzo ważny dla prawa. Sędziom nie wolno się uchylać od wydawania wyroków, a to dlatego, że obywatelom przysługuje prawo do sądu. Sądownictwo jest jedną z ważnych instytucji społecznych, do których każdy obywatel ma prawo dostępu i uzyskania porady czy wyroku. Wobec tego, jeżeli sprawa jest wniesiona prawidłowo przed sąd, to też sąd jest zobowiązany do wydania wyroku. Filozoficzny potencjał tej uwagi dotyczącej bieżącego problemu prawniczego, ustawowego jest moim zdaniem bardzo duży, ponieważ dotyczy to w ogóle kwestii zawieszania naszych decyzji, uchylania się od decyzji, kiedy wolno nam to robić, a kiedy nie wolno nam tego zrobić. Decydujemy na ogół w warunkach niepewności, przy niepełnych przesłankach i czasami kusi nas to, aby w ogóle nie wydawać żadnej decyzji. Czasami uważamy, że mamy do tego prawo, że nikt nie może nas zmusić do tego, abyśmy powiedzieli A lub B, jeżeli my racjonalnie uważamy, że nie mamy danych, aby stwierdzić A czy B. W prawie jest inaczej, jak się dowiadujemy z artykułu. Prowadzi to do bardzo ciekawego problemu, jak wyznaczyć granice obowiązku wydawania sądu i podejmowania decyzji. Jak to jest w życiu? Jakie są te warunki ograniczające?
Raczej taka tradycyjna etyka mówi, że w przypadku wątpliwego sumienia nie należy podejmować działania. Tak więc to zdaje się popierać te zmiany.
Też. Ale nasze sumienie jest bardzo plastyczną, dynamiczną strukturą w nas samych i podlega też uczeniu się. W dzisiejszym świecie nasze sumienie jest bombardowane tak wieloma informacjami, że można powiedzieć, że współczesny człowiek nigdy nie ma niewątpliwego sumienia, a przynajmniej bardzo rzadko ma taki komfort, aby rzeczywiście w pełni i jasno widzieć, w jaką stronę powinien iść. A w takim razie powstrzymywanie się od działania byłoby radą zupełnie nierealistyczną. Mhm.
Tak, ale zawsze są jednak pewne argumenty, które przeważają za tą, a nie inną decyzją. Ale jeszcze też wracając do tych sądów, to też przecież mamy zasadę w prawie, że w przypadku wątpliwości, że wątpliwość działa na korzyść oskarżonego. Tak więc mi się wydaje, że jednak jest to kryterium, że musi być jakiś dowód, żeby zapadł wyrok oskarżający.
Istotnie, w kwestiach kryminalnych, tam gdzie mamy oskarżonego o jakieś przestępstwo, wątpliwości powinny działać na jego rzecz. To jest ten bardzo ciekawy przypadek, kiedy mamy wątpliwości, a pomimo to możemy wydać wyrok, mianowicie przychylny oskarżonemu. To bardzo ciekawy przypadek.
Ale tutaj też mamy zwykłego człowieka, który może się wahać i nie musi podejmować zawsze decyzji z całą pewnością słusznej, ale mamy też tych sędziów, którzy tutaj podlegają temu nakazowi, więc pytanie jest takie, czy w związku z tym sądy też mają jakiś przymus i czy są całkowicie w takim razie wolne, czy...
właśnie autor artykułu twierdzi, że mają przymus, że cała myśl prawna domaga się tego, aby sędziowie nie wymigiwali się od wydawania wyroków, muszą wydawać wyroki, co oczywiście może prowadzić do pewnych bardzo przykrych napięć. No, sędzia może jako człowiek uważać, że nie ma dostatecznych danych do podjęcia takiej decyzji, natomiast jako sędzia musi zmierzać do sytuacji rozstrzygnięcia.
Intuicyjnie wydaje się, że nie powinniśmy wydawać sądów, a nie posiadając wcześniej pewności. Jednak część badań naukowych obecnie udowadnia, że działamy nieustannie w warunkach niepewności. To znaczy wszelkie decyzje przez nas podejmowane, a wszelkie stany w naszym umyśle są czysto probabilistyczne. To znaczy po przekroczeniu pewnego pułapu prawdopodobieństwa podejmujemy pewną decyzję, czyli jednak te stany i decyzje podejmowane przez nas nie są nigdy 100% pewne. To znaczy musimy założyć, że nigdy nie osiągniemy stanu pewnej, a stanu 100% pewności, czyli musimy nauczyć się, jak działać w warunkach niepewności i jaka jest ta granica niepewności, jaką możemy zaakceptować przy wydawaniu osądów lub decyzji, które zaważą na losie innych ludzi.
Mam nadzieję, że przekonaliśmy Państwa, że problematyka zainspirowana przez artykuł z dziennika Gazety Prawnej prowadzi bardzo daleko i głęboko ku samym podstawom naszego działania i podejmowania decyzji.
Ja chciałem się odnieść do artykułu z naszego dziennika dotyczącego sytuacji w Parlamencie Europejskim, a mianowicie tego, że pewne lobby popierające eutanazję próbowało przeforsować taką ustawę, żeby we wszystkich krajach członkowskich była taka deklaracja, która by, jakby można powiedzieć, sugerowała możliwość, aby ciężko chore niemowlęta mogły zostać poddane eutanazji w przypadku jakiejś nieuleczalnej choroby, która nie rokuje na wyleczenie. No też tutaj się właśnie pojawia problem, bo to jest tylko deklaracja, tak więc ona gdyby nie ma takiej mocy obowiązującej. No, pytanie, czy ona tylko ma sugerować coś, czy wymuszać coś na państwach, to no, też tutaj tak nie wiemy, ale raczej to jest no, tylko sugeruje pewne rozwiązania. Natomiast no, tutaj oczywiście pojawia się dużo problemów filozoficznych, przede wszystkim dotyczący statusu ludzkiego życia, godności osoby ludzkiej, czy jakiekolwiek względy utylitarne mogą usprawiedliwić zabicie niewinnego człowieka, jeżeli załóżmy mamy do czynienia ze skróceniem cierpienia, jeżeli jest to dziecko chore i tutaj właśnie nie ma szans na wyleczenie, że pożyje tylko powiedzmy jeszcze kilka dni, jednocześnie bardzo cierpiąc. No, czy to są powody, które mogą usprawiedliwić zabicie właśnie takiego człowieka? Nie wiem, co Państwo myślą na ten temat.
Myślę, że spór filozoficzny toczy się tutaj o samą definicję życia. Zdaniem zwolenników prawa do eutanazji jest tak, że te cechy, takie jak cierpienie na przykład, albo fakt bycia nieuleczalnie chorym, należą do samego centrum życia, więc można powiedzieć, niepożądane cechy są integralnie z życiem związane. Dlatego gdyby ktoś chciał się pozbyć tych cech, to musi się też pozbyć samego życia. Natomiast zdaniem przeciwników prawa do eutanazji jest tak, że życie jest czymś osobnym. Życie jest wartością autonomiczną, natomiast te inne atrybuty, jak na przykład skala cierpienia, albo fakt bycia chorym, albo fakt no nie wiem, zniechęcenia, czy świadomej decyzji, aby odebrać sobie życie, co też trzeba brać pod uwagę, są osobne, leżą na zewnątrz życia. Czyli życia trzeba bronić przed decyzjami opartymi na tych innych atrybutach, bo ono ma wartość autonomiczną. I wydaje mi się, że o to głównie idzie spór teraz.
No i tutaj też znowu mamy tylko odgórnie dane nam prawo do tego, a jednak decyzję zawsze podejmuje człowiek, w tym przypadku pewnie rodzice.
Oczywiście żadna deklaracja, ani nawet żadne prawo, które nie penalizuje, decyduje o tym, żeby nie penalizować eutanazji, albo żeby dawać ludziom prawo do takiego aktu, nie jest w stanie zmusić kogoś do takiego aktu, oczywiście. Ale nie użylibyśmy tego samego rozumowania w wypadku zabójstwa. Nie powiedzielibyśmy, że zabójstwo jest dopuszczalne, bo i tak w sumieniu każdy zdecyduje, czy chce dokonać zabójstwa, czy nie. Tutaj jesteśmy zdecydowani i wszystkie systemy prawne są zdecydowane. Ale w wypadku samobójstwa, szczególnie wspomaganego samobójstwa, rzecz staje się nagle niepewna. I wydaje mi się, że to z jednej strony dowodzi, że coraz więcej składamy w ręce ludzi, którzy mają sami decydować o losie swoim i innym. Jakby, a mniej nakazujemy, a bardziej powiadamy, proszę bardzo, to są wasze przesłanki, teraz sami decydujcie o tym, co chcecie uczynić. Natomiast granica jest jednak dość wyraźna. W niektórych sprawach wątpię, żebyśmy kiedykolwiek zdecydowali się na tego rodzaju krok.
No tak, tylko tu się pojawia taki problem, że w przypadku tych dzieci to one nie mogą się wypowiedzieć, czy mimo tej choroby, mimo tego cierpienia chcą dalej żyć, czy nie. Tak więc no, na jakiej podstawie my możemy za nich decydować?
O, to daleko wykracza poza spór o eutanazję oczywiście. To byłby pewien rodzaj eugeniki czynnej, która jak dotąd jest absolutnie zabroniona w każdym znanym mi prawodawstwie. Także nie wydaje mi się, nawet tam, gdzie jest praktyką powszechną, to znaczy zabiegi eugeniczne są praktykowane w bardzo wielu różnych miejscach na świecie, ale nigdzie prawo w swym majestacie ich nie dopuszcza. I nie sądzę, żeby ta granica miała kiedykolwiek tak naprawdę upaść. To nasza cywilizacja musiała być chyba już czymś zupełnie innym.
Chociaż ja czytałem, że w kodeksie karnym w przypadku zabójstwa drugiego człowieka z litości niesie za sobą znacznie mniejszą karę niż w przypadku zwykłego zabójstwa. Chyba właśnie w przypadku zabójstwa kogoś z litości to można otrzymać nawet kilka miesięcy więzienia, czyli no, wyrok można powiedzieć bardzo łagodny, czyli w pewnym sensie no, nie jest jak gdyby tutaj dopuszczalne przez prawo eutanazja, natomiast no, jest można powiedzieć łagodnie traktowana w polskim prawie.
Zabójstwo z litości jest tak stare jak ludzkość, wydaje mi się. Mamy starożytne opowieści na ten temat, że jedni drugich z litości pozbawiali życia, na przykład na polu walki, dobijając rannych i tak dalej. Także tutaj to jest jakoś towarzyszy kondycji ludzkiej chyba od samego początku. Nie wydaje mi się, żeby odpowiedzialną za ten fenomen była zdegenerowana atmosfera naszych czasów. To jest po prostu część bardzo skomplikowanej ludzkiej kondycji. Te rzeczy zawsze się zdarzały. Czy wymagają teraz specjalnego uregulowania prawa? Tak, wymagają i na swój sposób jest to uregulowane. Można tylko się kłócić, czy ten margines niewinności, który tutaj jest przydany zabójstwu z litości, jest za duży czy za mały. Ale to, że jakiś jest, to chyba było zawsze.
Myślę, że jest to problem, który ciągle będzie podlegał dyskusji i nigdy nie dojdziemy do porozumienia. Niemniej jednak na pewno trzeba o tym dyskutować, trzeba rozmawiać, gdyż to nas na pewno ubogaci. Zachęcam do lektury artykułu, autor Małgorzata Bochenek, nasz dziennik z 14 stycznia 2016 roku.
Moją uwagę przykuła opinia na 12 stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej, a napisana przez dwóch autorów, zatytułowana Eugeniczne pomysły Jarosława Kaczyńskiego. I zdaje się, że autorzy bardzo krytycznie podchodzą do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który w pewnym momencie określił, że członkowie opozycji, partii opozycyjnej, czy część dziennikarzy, a krytykujących rządy, posiada gen destrukcji. W jednej z wypowiedzi w Telewizji Republika polityk uznał, że w genach najgorszego sortu Polaków jest fatalna tradycja zdrady narodowej. Komentatorzy przywołują inne określenia prezesa, gdzie kategoryzował ludzi na my i oni, czy oni stoją tam, gdzie stało ZOMO. A przypomnę też krótką historię, że historia kategoryzacji sięga bardzo daleko, aż czasów starożytnych. Dalej autorzy opinii przywołali opinię, że również niemieccy naziści w czasie II wojny światowej używali argumentów, aby sortować ludzi. Znamy też inne przykłady, jak choćby gdy prezydent Reagan określił Związek Sowiecki Imperium Zła. Była bardzo szeroka krytyka tego określenia, czy chociażby ostatniego George'a Busha, który określił oś zła, a na państwa, którym wydał wojnę, którym planował, a prawdopodobnie wydać wojnę po zamachach na World Trade Center. Myślę, że istnieje tutaj ważny problem pytania, do jakich słów powinniśmy używać do określania pewnych rzeczy. Czy w ogóle z naszego języka powinniśmy wycofać pewne określenia? Czy rację, czy słuszność miał prezydent Reagan, który określił Związek Sowiecki Imperium Zła? Jednak jak wiemy, pod naporem krytyki zmienił później swoją retorykę, określając Związek Sowiecki, że kieruje się innymi wartościami. Ta opinia nie zderzyła już się z tak szerokim oporem. Czyli czy powinniśmy łagodzić język, czy jednak to sytuacja określa i ranga tej sytuacji określa być może język, jakim się kierujemy i nie zawsze powinniśmy go łagodzić. A jaka jest Państwa opinia na ten temat?
Tak, zawsze kategoryzowano ludzi w jakiś sposób, żeby odróżnić przede wszystkim pod względem wartości jakby moralnej czy zasług dla społeczności, no to ustawiano ludzi w różnych kategoriach, ale używając do tego cech właśnie materialnych, na przykład takich właśnie jak inteligencja, dobre pochodzenie, uroda i tak dalej. I chyba ewolucja naszej kultury prowadzi do tego, żeby stopniowo eliminować tego rodzaju określenia, to znaczy żeby nie kategoryzować ludzi ze względu na jakiekolwiek cechy materialne, no takie jak, nie wiem, kolor skóry, czy poziom inteligencji, płeć, inne atrybuty, fakt bycia zdrowym lub niezdrowym, a jedynie nadawać nam pozycję w społeczeństwie zgodną z prawem i, można powiedzieć, szeroką komunikacją społeczną. To znaczy, jesteśmy wszyscy równi. I również to, że to określenie Imperium Zła spotkało się z negatywną opinią, to było ze strony osób, które uważały, że jeżeli toczy się dialog międzynarodowy, to kraje poszczególne i poszczególne społeczeństwa są tak jak ludzie w naszym społeczeństwie. Wszyscy są równi. Muszą być zasady równi. Mogą mieć takiej materialnej cechy, która eliminuje ich całkowicie z dyskusji. A bycie złym, posiadanie złych intencji, oczywiście eliminuje człowieka z normalnej komunikacji, ponieważ wiemy, że nie można z nim się komunikować. Jest to wyrzucenie go poza obręb dialogu. I teraz protestowali ci, którzy mówili, nikogo nie wolno wyrzucić poza obręb dialogu. I teraz jest problem tylko taki, czy ci ludzie protestujący są idealistami, którzy tak naprawdę wierzą w coś niemożliwego. To znaczy, że każdy chce być uczestnikiem dialogu. No, prawdopodobnie jest w tym pewien kwietyzm, jest w tym pewien rodzaj idealistycznej przesady.
Raczej ja myślę, że ta wypowiedź o Imperium Zła nie odnosiła się do pojedynczych obywateli Związku Radzieckiego, ale odnosiła się do władz i mi się wydaje, że ta wypowiedź była uzasadniona, biorąc pod uwagę, jakim totalitarnym państwem był Związek Sowiecki, który którego władze odpowiadały za śmierć milionów niewinnych osób. Też druga sprawa, że teraz rzeczywiście mamy taką swego rodzaju obsesję, że każde wartościowanie od razu odbieramy jako dyskryminację. Ja bym się nie zgodził. Chyba musimy się zgodzić z tym, że są pewne czyny, które potępiamy i są pewne czyny, które chwalimy. I na tej podstawie jednak możemy wartościować, możemy pewne czyny, pewne postawy potępiać i wyrażać się o nich w sposób dosadny i krytyczny, a pewne postawy chwalić. I to nie jest żadna dyskryminacja.
Nie, rzeczywiście, ale czym innym jest wskazanie na czyny, które są godne potępienia, a czym innym na cechy, które posiadają podmioty tych czynów i te cechy mają ich determinować do wykonywania takich czynów. Więc przypisanie komuś zła to nie jest powiedzenie, że on źle uczynił, tylko że jest zły i w związku z tym trzeba się od niego spodziewać czegoś najgorszego, a to go eliminuje jako partnera w dialogu. Wydaje mi się, że o to szedł spór i to, co nazywam ewolucją naszej kultury, żeby wyzbywać się tego rodzaju materialnych przypisań, żebyśmy ludziom nie przypisywali ich wewnętrznej natury, no, że na przykład ludzie o czarnym kolorze skóry są tacy, a tacy, a kobiety są takie, a takie, prawda, a Azjaci są tacy, a tacy, żeby eliminować tego rodzaju określenia, bo one sugerują, że jest wewnętrzna determinacja, iż muszą oni czynić w pewien sposób. Nie, tak jak pan powiedział, osądzajmy ludzi po czynach.
Ale czy to nie będzie prowadziło w takim rozwinięciu do tego, że nie będziemy mogli nazwać zabójcy zabójcą, a jakiegoś złoczyńcy złoczyńcą, złodzieja złodziejem na przykład, ponieważ nie będziemy chcieli mu przypisać tak, tej podmiotowości złodzieja na przykład.
O tak, to jest rzeczywiście ważna cecha. Jeżeli ktoś już coś uczynił, to jest tym, który to uczynił. Jeśli kto zabił, to jest mordercą. Jeśli kto ukradł, to jest złodziejem. I z tym rzeczywiście nie umiem tego rozstrzygnąć.
Czyli jak ktoś czyni zło, to można go nazwać imperium zła.
Ale z drugiej strony, jeśli ktoś czyni zło i nazwiemy go imperium zła, to właściwie nie bardzo widać już wyjście z tej sytuacji. Nie możemy ani go poprawić, ani z nim rozmawiać, bo jest zdeterminowany przez swój własny czyn. Wydaje mi się, że są dobre argumenty moralne za tym, żeby jednak podmiot miał coś w sobie innego niż jego własne czyny, bo inaczej jest sprawa beznadziejna.
Niewątpliwie a tematyka języka, jaki używamy do określania a przeciwników we wszelkich sporach, czy to politycznych, czy innych, a pozostaje ważna i będzie na pewno jeszcze nieraz poruszana na łamach naszej radiostacji. Dziękuję.